Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa. Księdzu rektorowi dziękuję za słowa przedstawienia i rabinowi za przepiękny wykład, który będzie stanowił doskonałe odniesienie tego, co jest przed nami. Przed nami prezentacja, mam nadzieję krótka, o takim tytule: judaistyczne tło modlitwy pańskiej. Otóż proszę Państwa, celem tej prezentacji jest ukazanie faktu, że ta najbardziej chrześcijańska z chrześcijańskich modlitw, modlitwa pańska, zwana niekiedy Ojcze Nasz albo modlitwą siedmiu próśb, ma żydowskie korzenie i jest zakotwiczona w judaizmie. Chciałbym tę prezentację uczynić w sposób bardzo systematyczny, to znaczy, abyśmy po kolei zatrzymali się najpierw nad inwokacją modlitwy Ojcze Nasz, a później króciutko nad każdą z siedmiu próśb, ukazując właśnie jej żydowskie korzenie. I tak rozpocznijmy od inwokacji. Inwokacja, czyli to wezwanie: Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Trzeba mieć świadomość, że w judaizmie nazywanie Boga Ojcem nie jest tak częste jak w chrześcijaństwie, niemniej jednak jest obecne. Na kartach Starego Testamentu, czyli Biblii Hebrajskiej, mamy kilka takich miejsc, gdzie Boga nazywa się Ojcem. Chciałbym tutaj przywołać fragment Księgi Izajasza. Otóż prorok mówi w ten sposób: Tyś, Panie, naszym Ojcem, Odkupiciel nasz, to Twoje imię odwieczne. Mamy więc mowę wprost o tym, że Bóg jest Ojcem. I w innej prorockiej księdze, mianowicie w księdze proroka Ozeasza w 11 rozdziale, użyta jest przepiękna metafora ukazująca Boga, który pochyla się nad człowiekiem, jak ojciec pochyla się nad dzieckiem. Mamy tam wymienionych kilka takich bardzo prostych czynności ojcowskiej troski o dziecko. Posłuchajmy tego krótkiego fragmentu. Są to słowa, które Bóg mówi przez proroka. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem. Ja uczyłem chodzić Efraima, na swoje ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że troszczyłem się o nich. Pociągałem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem go. W końcowym fragmencie tej przepięknej metafory ukazującej Boga jako Ojca mamy to sformułowanie: byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Bardzo wzruszający obraz, który przywodzi mi na myśl taką żydowską tradycję, która polega na tym, iż kiedy rodzi się dziecko, kiedy przychodzi na świat człowiek, to wtedy ojciec tego dziecka bierze je i sadza na swoich kolanach. Jest to taki gest, tradycyjny gest ukazujący przyjęcie dziecka i potwierdzenie ojcostwa. Właśnie w taki sposób Bóg zachowuje się wobec ludzi. Dalej, ta tradycja nazywania Boga Ojcem obecna jest także poza Biblią. Przychodzi mi teraz na myśl przepiękne wykonanie pieśni, która jest jednocześnie modlitwą, wykonanie Barbary Streisand, Avinu Malkenu, Nasz Ojcze i Nasz Królu. Jest to modlitwa, która w tradycji żydowskiej recytowana jest w Rosh Hashanah, czyli na początek roku, a także w dni postne, w dni pokutne. Posłuchajmy choćby fragmentu tej modlitwy, gdzie właśnie do Boga zwraca się bezpośrednio jako do Ojca. Nasz Ojcze, Nasz Królu, zgrzeszyliśmy przed Tobą. Nasz Ojcze, Nasz Królu, nie mamy króla prócz Ciebie. Nasz Ojcze i Nasz Królu, obejdź się z nami ze względu na Twoje imię. Nasz Ojcze, Nasz Królu, spraw, aby rozpoczął się dla nas szczęśliwy rok. Tak więc nazywanie Boga Ojcem obecne jest w tradycji biblijnej i żydowskiej tradycji pozabiblijnej. Zwróćmy jeszcze krótką uwagę na końcowy fragment inwokacji modlitwy Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie. Otóż tutaj tradycja chrześcijańska i żydowska są zgodne, gdy widzą niebo jako mieszkanie Boga. Jednak należałoby tutaj przytoczyć obraz świątyni jerozolimskiej, która została zniszczona w 70 roku przez wojska Tytusa. Otóż, kiedy świątynia istniała, Żydzi byli przekonani, że Bóg obrał sobie ją za mieszkanie. Zamieszkał w miejscu najświętszym. Do świątyni jerozolimskiej bardzo restrykcyjnie zarezerwowany był przystęp. Były takie, można powiedzieć, kręgi, których nie wolno było przekraczać. Był najpierw dziedziniec pogan i tam musieli się zatrzymać wszyscy poganie. Dalej był dziedziniec kobiet, gdzie zatrzymywały się kobiety. Jeszcze dalej dziedziniec mężczyzn albo Izraelitów, gdzie mogli wchodzić jedynie Żydzi, mężczyźni. Jeszcze dalej był dziedziniec kapłański. Tam mogli przebywać już tylko ci, którzy należeli do pokolenia Lewiego. I wreszcie ten sam najbardziej centralny kompleks świątyni, zwany miejscem świętym i miejscem najświętszym, tam wchodzili już tylko kapłani, a do miejsca najświętszego, gdzie wierzono mieszka Boża Szekina, Boża obecność, jedynie raz w roku wchodził najwyższy kapłan, arcykapłan, właśnie w dzień pojednania, w Jom Kippur, aby tam złożyć ofiarę przebłagania. Zwróćmy więc uwagę może na taki fakt, że świątynia, ten najbardziej centralny moment, ten najbardziej centralny kompleks świątyni oddzielony był od pozostałych elementów świątyni zasłoną, o której Józef Flawiusz, żydowski historyk, mówi, że przedstawiała niebo, przedstawiała sklepienie niebieskie, gwiazdy, księżyc, słońce. To jest taki wymowny symbol tego, iż Żydzi wierzą, że Bóg mieszka w niebie, a właśnie to centralne miejsce świątyni jest symbolem, czy też częścią nieba tutaj na ziemi. Widzimy więc, że inwokacja modlitwy pańskiej, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, jest bardzo mocno zakorzeniona w żydowskiej tradycji. Modlitwa pańska zwana jest modlitwą siedmiu próśb. Trzy pierwsze prośby, które dotyczą spraw boskich, bezpośrednio mówi się o Bogu, zwróćmy uwagę, jak bardzo mocno harmonizują z żydowską modlitwą zwaną Kaddiszem. Mamy tutaj fragment właśnie tej modlitwy. Nie wiem, jak bardzo jest ona widoczna, ale spróbujmy ją odczytać. Otóż zwróćmy uwagę. Niech będzie wywyższone i uwielbione Jego święte imię. Święć się imię Twoje. Dokładna paralela. W świecie, który stworzył, według swojej woli, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. I dalej, niech Jego królestwo nastanie w czasie Twego życia i za Twoich dni, podczas trwania całego domu Izraela. Przyjdź królestwo Twoje. Jest to wręcz dokładna paralela trzech pierwszych wezwań modlitwy pańskiej i żydowskiej modlitwy Kaddisz. Widzimy więc, jak ta na wskroś chrześcijańska modlitwa jest bardzo mocno zakorzeniona w żydowskiej tradycji. I teraz króciutko przejdźmy do omówienia poszczególnych próśb. Pierwsza prośba. Święć się imię Twoje. Najpierw zwróćmy uwagę na motyw imienia. Otóż w tradycji żydowskiej imię wyraża istotę człowieka, który je nosi. Podobnie jest z imieniem Boga. Imię niejako determinuje całe życie człowieka, który to imię nosi. Nieco inaczej jest na Zachodzie, prawda? My nadajemy imiona ze względu, czasem ze względu na świętych, czasem po prostu rodzice wybierają imię, bo takie się podoba. Natomiast w tradycji żydowskiej bardzo często obecna jest ta myśl, aby imię wyrażało jakieś posłannictwo czy istotę człowieka, który to imię nosi. Może pozwólcie Państwo na taką osobistą refleksję. W czasie swoich studiów na Uniwersytecie Hebrajskim miało miejsce takie zdarzenie. Uczyli nas tam Żydzi i pewnego razu właśnie na wykładzie, przypuszczam, ze składni hebrajskiej, profesor poprosił, aby ktoś przeczytał fragment Księgi Izajasza. Padło na Richarda, taki Amerykanin. Otworzył ten fragment Księgi Izajasza i zapomniał o tym, że Żydzi nie wymawiają imienia Bożego ze względu na szacunek właśnie dla Boga, dla tego imienia. I po prostu, kiedy natrafił w Księdze Izajasza na to imię Boga, przeczytał je zwyczajnie tak, jak jest napisane w tej świętej księdze. I wtedy nasz profesor najpierw zbladł, później spurpurowiał, później sponsowiał, a później, będąc delikatny, nic nie powiedział, tylko po prostu wyszedł z sali. Mieliśmy 2 godziny wolnego. Mówię o tym dlaczego? Dlatego, że chcę pokazać, jak niezwykły szacunek dla Bożego imienia mają Żydzi i cała żydowska tradycja. Otóż prośba o to, aby imię Boga było uświęcone, święć się imię Twoje, jest jednocześnie prośbą, aby to imię było znane na całym świecie, aby było powszechne wśród ludzi. Dalej, musimy też mieć świadomość, że idea świętości jest nieco inna w chrześcijaństwie i w judaizmie. W judaizmie termin kadosz pochodzi od czasownika kadasz, który oznacza tyle, co święcić, ale również oddzielać. Święty to znaczy oddzielony, całkowicie inny, całkowicie odmienny. W języku filozoficznym powiedzielibyśmy transcendentny. Nie brzmiałoby to dobrze, gdybyśmy w naszym mszalnym hymnie zamiast święty, święty, święty śpiewali transcendentny, transcendentny, transcendentny. Ale taka idea jest tam właśnie obecna. Bóg jest całkowicie odmienny od całego stworzonego świata. I modląc się o to, aby imię Boga było uświęcone, modlimy się jednocześnie o to, aby to imię było znane na całym świecie. I wreszcie chciałbym przytoczyć tutaj fragment trzeciego błogosławieństwa z bardzo znanej żydowskiej modlitwy, często odmawianej, modlitwy zatytułowanej Szemone Esre, czyli 18 błogosławieństw. Zwróćmy uwagę, jak brzmi jedno z nich. Ty jesteś święty i święte jest Twoje imię. To fragment trzeciego błogosławieństwa. Czyli ta modlitwa w czasach Jezusa nie była jeszcze w pełni ukształtowana, Szemone Esre, ale już przynajmniej pierwsze 10-12 błogosławieństw było znane. Możemy więc powiedzieć, że ta prośba, której uczył nas w modlitwie Jezus, święć się imię Twoje, po prostu wyrasta wprost z żydowskich korzeni i jest też obecna w modlitwie Szemone Esre, czyli 18 błogosławieństw. Druga prośba. Przyjdź królestwo Twoje. Kiedy Żyd, przynajmniej Żyd czasów Jezusa, słyszał termin królestwo, natychmiast jego myśl biegła na 10 wieków przed Chrystusem, do królestwa Dawida i Salomona, do złotego wieku historii Izraela. Żydzi czasów Jezusa, myśląc o Królestwie Bożym, myśleli przede wszystkim o królestwie politycznym, o nastaniu państwa, kraju, w którym Bóg sam będzie królem, natomiast król ziemski jest jedynie przedstawicielem Boga, który jest królem na ziemi. Mamy tego dokładny przykład w pierwszej księdze Samuela, gdzie czytamy: Pan, wasz Bóg, jest waszym królem. Jest to pewna forma teokracji. Wiemy, że w nauczaniu Jezusa doszło do pewnego przeniesienia znaczeń, moglibyśmy powiedzieć takiej spirytualizacji tego znaczenia. Jezus, mówiąc o Królestwie Bożym, nie ma już na myśli teokracji, ale ma na myśli Królestwo Duchowe, którego granica biegnie przez ludzkie serca. Wyraża się to choćby w tym powiedzeniu Jezusa, gdy naucza: Królestwo Boże wśród was jest. Już od naszej decyzji zależy to, czy przynależymy do Królestwa Bożego, czy nie. Widzimy jednak, że również ta prośba, prośba o nastanie Królestwa Bożego, jest zakotwiczona w żydowskiej tradycji. Dalej, proszę Państwa, trzecia prośba. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Najpierw chciałbym przywołać fragment pierwszej księgi machabejskiej, która również należy do żydowskiej tradycji, nawet jeżeli nie została wliczona w kanon Biblii hebrajskiej, ponieważ księgi też pisane po grecku nie weszły do tego kanonu, są jednak pisane przez Żydów i są wyrazem wiary Żydów. Pada tam takie sformułowanie: jakakolwiek zaś będzie wola w niebie, tak niech się stanie w domyśle na ziemi. Mamy więc niemal idealną paralelę, jako w niebie, tak i na ziemi, w modlitwie chrześcijańskiej i w tym fragmencie pierwszej księgi machabejskiej. Jak Żydzi rozumieli wolę Boga? Jedno ze znaczeń to znaczenie moralne. Przykładem tego jest fragment psalmu 143. Naucz mnie czynić Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem. Czynić wolę Boga, czyli zachowywać Jego nakazy, zachowywać Jego prawo. I dokładnie o tym uczył Jezus, kiedy w kazaniu na górze mówił: nie każdy, który mówi mi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę Ojca mojego, który jest w niebie. Czyli odwołanie się do woli Boga jest wspólne, zarówno dla Żydów, jak i dla chrześcijan. Czwarta prośba, centralna prośba modlitwy pańskiej, to prośba o chleb. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Otóż w Biblii hebrajskiej chleb jest symbolem nie tylko pokarmu czy pożywienia, ale jest symbolem wszystkiego, co do życia jest potrzebne. Przywołajmy obraz tajemniczej manny, którą Bóg karmił naród żydowski podczas jego wędrówki, 40-letniej wędrówki przez pustynię. Manna, ten tajemniczy pokarm, roślina, którą Żydzi wtedy spożywali, stała się z czasem symbolem wszystkiego, co człowiekowi jest do życia potrzebne, co jest konieczne. Wiemy, że ojcowie Kościoła, zwłaszcza w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, tę prośbę modlitwy pańskiej, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odnosili również do Eucharystii. Przywołując tutaj wypowiedź Jezusa, który mówił: ja jestem chlebem życia. Nie Mojżesz dał wam prawdziwy chleb z nieba, ale ja dam wam prawdziwy chleb z nieba, to znaczy Eucharystię. Niemniej jednak ta interpretacja, że prośba w modlitwie pańskiej dotyczy Eucharystii, jest interpretacją wtórną i z całą pewnością nie jest to literalny sens badań egzegetycznych, jeżeli ten tekst modlitwy pańskiej czytamy. Idźmy dalej. Piąta prośba modlitwy pańskiej to prośba o przebaczenie. Przebacz nam nasze winy. Zwracamy się z taką modlitwą do Boga, mając świadomość, że On jest tym, który może udzielić nam przebaczenia. Zwróćmy uwagę, że taka prośba o przebaczenie, możemy ich zresztą przytoczać setki z całej żydowskiej tradycji, ale tutaj chciałbym się odwołać do szóstego błogosławieństwa, wspomnianej już modlitwy Szemone Ezre, modlitwy 18 błogosławieństw. Człowiek, który odmawia tę modlitwę, zwraca się do Boga słowami: przebacz nam, Ojcze, ponieważ zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie. Przebacz i przepuść nasze grzechy w Twoich oczach. Zwróćmy uwagę, że również tutaj Boga nazywa się Ojcem i modlący się zwraca się z prośbą o przebaczenie, odwołując się jakby do tych ojcowskich uczuć, które Bóg ma względem człowieka. A więc dokładnie tak, jak jest w naszej chrześcijańskiej modlitwie. Warto zwrócić jeszcze uwagę na jeden motyw. W modlitwie Ojcze Nasz jest pewna forma uzależnienia otrzymania przebaczenia od Boga od przebaczenia drugiemu człowiekowi. Przebacz nam nasze grzechy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. W księdze Syracha, a więc również w księdze, która jest odzwierciedleniem żydowskiej tradycji, 28:2, czytamy tak: odpuść przewinę bliźniemu, a wówczas, gdy błagać będziesz, zostaną ci odpuszczone grzechy. Również jest obecny ten motyw uzależnienia otrzymania przebaczenia od Boga od przebaczenia udzielonego drugiemu człowiekowi. Szósta, przedostatnia prośba modlitwy pańskiej. Nie wódź nas na pokuszenie. Często pojawia się takie pytanie, czy w ogóle Bóg może kusić do zła, czy Bóg może kusić do grzechu. Jako chrześcijanie musimy patrzeć na tę prośbę modlitwy pańskiej przez pryzmat listu świętego Jakuba. W liście świętego Jakuba czytamy, że Bóg nigdy do zła nie kusi, nigdy nie wprowadza człowieka w stan grzechu. Jest to oczywiste, że pokusy od Boga nie pochodzą. Niemniej jednak musimy sobie zdać sprawę, że w tradycji żydowskiej słowo pokusa i słowo próba to często jedno i to samo określenie. Tak więc w Starym Testamencie niejednokrotnie czytamy o tym, że Bóg wystawia na próbę. Każda próba jest w pewnym sensie pokusą. I tutaj, aby zobrazować tę prawdę, sięgnijmy do Księgi Powtórzonego Prawa, Deuteronomium. W 8 rozdziale, 2 wierszu czytamy tak: pamiętaj na wszystkie drogi, którymi cię prowadził Pan twój Bóg przez te 40 lat na pustyni, aby cię utrapić, wypróbować i poznać, co jest w twoim sercu, czy strzeżesz jego nakazu, czy też nie. Tak więc i ta prośba jest w jakiś sposób zakotwiczona w żydowskiej tradycji. I wreszcie ostatnia prośba modlitwy pańskiej, prośba o ustrzeżenie nas od złego. Po pierwsze, zdajmy sobie sprawę, że można ją rozumieć dwojako. Bóg ma nas uchronić od złego w znaczeniu zła moralnego, abyśmy nie zgrzeszyli, ale też możemy rozumieć termin zły osobowo. Chodzi o szatana, o demona. Ustrzeż nas od złego ducha, prawda? Niemniej jednak, bez względu na to, jak będziemy rozumieli termin zło w tej prośbie, za każdym razem Bóg widziany jest jako ten, który wybawia od owego zła, zarówno w tradycji żydowskiej, jak i w tradycji chrześcijańskiej. I tutaj chciałbym odwołać się znowu do fragmentu Księgi Mądrości. W 16 rozdziale, 8 wierszu czytamy tak. I tak naszych wrogów przekonałeś, że to Ty wybawiasz od wszelkiego zła. Bóg więc widziany jest jako wybawiciel, jako odkupiciel, zarówno w żydowskiej tradycji, jak i w tradycji chrześcijańskiej. Podsumowując, proszę Państwa, to, co powiedzieliśmy dotychczas, zwróćmy uwagę na dość ciekawy fakt. Modlitwa pańska zwana jest modlitwą siedmiu próśb. Siedem w tradycji żydowskiej jest liczbą doskonałą, liczbą pełną, liczbą wskazującą na Boga. Dlatego właśnie w modlitwie pańskiej zawiera się siedem próśb. Jest to, jak wierzymy, najdoskonalsza modlitwa, której Jezus nas nauczył. I dlatego pozwoliłem sobie przedstawić taki schemat tej modlitwy, gdzie tutaj, proszę Państwa, na dole mamy inwokację, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, a później wyrastają te prośby, te siedem próśb, na wzór świecznika siedmioramiennego, żydowskiej menory, która w czasach świątyni stała na dziedzińcu kapłańskim i tam to światło płonęło przed obecnością Boga, który był obecny właśnie w świątyni, w miejscu najświętszym. Możemy więc powiedzieć tak nieco romantycznie, że jak to światło żydowskiej menory wznosi się ku niebu, tak samo nasza chrześcijańska modlitwa winna wznosić się ku Panu Bogu. Podsumowując, proszę Państwa, myślę, że nie ulega najmniejszej wątpliwości, że modlitwa pańska, modlitwa Ojcze Nasz, zakorzeniona jest w judaizmie, jest zakotwiczona w tamtejszych tradycjach, jest związana z tamtymi modlitwami. Wystarczy wspomnieć te trzy, o których tutaj mówiliśmy. Kaddisz, Avinu Malkenu, nasz Ojcze, nasz Królu, czy też modlitwa Szemon Ezre, 18 błogosławieństw. I może na koniec pozwolą Państwo, że spróbuję odczytać tę modlitwę pańską w takim brzmieniu, w jakim mógł wypowiedzieć ją sam Jezus. Abinu Sheba Shamaim, Itka do Shemeka, Tabo Malkuteka, Jasech Reconeka Baarec Kasher Nasech Bashamaim. Tetlanu Hayom Lechem Hukkenu. Slachlanu Et Ashmatenu Kasher Solchim Anachnu Lasher Ashmulanu. Vealtebienu Line Massa Kichatzilenu Minhara. Amen. Dziękuję za uwagę.